Rozdział 16. Ona, on i ci inni. Tego dnia, kiedy Wokulski miał przyjść na obiad, panna Izabela wróciła od hrabiny o 5. Była trochę rozgniewana i bardzo rozmarzona, razem prześliczna. Spotkało ją dziś szczęście i zawód. Wielki tragik włoski Rossi, znany jej i ciotce jeszcze z Paryża, przyjechał na występy do Warszawy. Natychmiast odwiedził hrabinę i troskliwie wypytywał się o pannę Izabelę. Miał być dziś drugi raz i hrabina specjalnie dla niego zaprosiła siostrzenicę. Tymczasem Rossi nie przyszedł. Przysłał tylko list, w którym przepraszał za zawód i usprawiedliwiał się niespodziewaną wizytą jakiejś wysoko położonej osoby. Przed paroma laty właśnie w Paryżu Rossi był ideałem panny Izabeli. Kochała się w nim i nawet nie kryła swych uczuć, o ile, rozumie się, było to możliwym dla panienki jej stanowiska. Znakomity artysta wiedział o tym, bywał co dzień w domu hrabiny, grał i deklamował wszystko, co mu kazała panna Izabela, a wyjeżdżając do Ameryki ofiarował jej włoski egzemplarz Romea i Julii z dedykacją: mdła mucha więcej ma mocy, czci i szczęścia aniżeli Romeo. Wiadomość o przybyciu Rossiego do Warszawy i o tym, że jej nie zapomniał, wzruszyła pannę Izabelę. Już o 1:00 w południe była u ciotki. Co chwilę wstawała do okna. Każdy turkot przyspieszał bicie jej serca. Za każdym uderzeniem dzwonka drgała. Zapominała się w rozmowie. Na twarz jej wystąpiły silne rumieńce. No i Rossi nie przyszedł. A tak dziś była piękną. Ubrała się umyślnie dla niego w jedwabną sukienkę kremowej barwy. Z daleka wyglądało to jak zmięte płótno. Miała brylantowe kolczyki, nie większe od ziarn grochu w uszach i pąsową różę na ramieniu. I tyle. Ale niech żałuje Rossi, że jej nie widział. Po 4-godzinnym oczekiwaniu wróciła do domu oburzona. Mimo jednak gniewu wzięła do rąk egzemplarz Romea i Julii i przeglądając go myślała: gdyby też nagle wszedł tu Rossi. Nawet byłoby lepiej tu niż u hrabiny. Bez świadków mógłby jej szepnąć jakieś gorętsze słówko. Przekonałby się, że ona szanuje jego pamiątki, a nade wszystko przekonałby się, o czym tak głośno mówi duże lustro, że w tej sukni z tą różą i na tym błękitnym fotelu wygląda jak bóstwo. Przypomniała sobie, że na obiedzie ma być Wokulski i mimo woli wzruszyła ramionami. Galanteryjny kupiec po Rossim, którego podziwiał cały świat, wydał jej się tak śmiesznym, że po prostu ogarnęła ją litość. Gdyby Wokulski w tej chwili znalazł się u jej nóg, ona może nawet wsunęłaby mu palce we włosy i bawiąc się nim jak wielkim psem, czytałaby tę oto skargę Romea przed Laurentym. Niebo jest tu, gdzie mieszka Julia. Lada pies, kot, lada mysz marna żyje w niebie. Może patrzeć na nią. Tylko Romeo nie może. Mdła mucha więcej ma mocy, więcej czci i szczęścia, aniżeli Romeo. Jej wolno dotykać drugiej ręki Julii i z płonących ust kraść nieśmiertelne zbawienie. Mucha ma tę wolność, ale Romeo nie ma, bo on wygnany. O książę, złe duchy wyją, gdy w piekle usłyszą ten wyraz. Masz-że ty serce, ty święty spowiednik i przyjaciel, drzeć ze mnie pasy tym strasznym słowem wygnanie. Westchnęła. Kto wie, ile razy powtarza sobie to zdanie wielki tułacz, myśląc o niej. I może nawet nie ma powiernika? Wokulski mógłby być takim powiernikiem. On chyba wie, jak z nią można rozpaczać, bo on narażał dla niej życie. Odwróciwszy kilka kartek wstecz, znowu czytała. Romeo, czemuż ty jesteś Romeo? Rzuć tę nazwę albo przysięgnij być wiernym mojej miłości, a wtedy ja wyprę się rodu Capuletów. Zresztą tylko twoje nazwisko jest dla mnie nieprzyjazne, boś ty w istocie dla mnie nie Monteki. O, weź inną nazwę, bo czym jest nazwa? To, co zowiem różą pod inną nazwą, również by pachniało. Tak, i Romeo bez nazwy Romeo przecież by całą swą wartość zatrzymał. Więc, Romeo, rzuć twoją nazwę, a w zamian za to, co nawet nie jest cząstką ciebie, weź mnie, ach, całą. Jakież było dziwne między nimi podobieństwo. On Rossi, aktor, a ona panna Łęcka. Rzuć nazwisko, rzuć swój zawód. Tak, ale cóż by wtedy zostało? Zresztą nawet księżniczka krwi mogłaby wyjść za Rossiego i świat tylko podziwiałby jej poświęcenie. Wyjść za Rossiego, dbać o jego garderobę teatralną, a może przyszywać mu guziki do nocnych koszul? Panna Izabela wstrząsnęła się. Kochać go bez nadziei to dosyć. Kochać i czasami porozmawiać z kim o tej tragicznej miłości. Może by z panną Florentyną? Nie, ona nie ma dosyć uczucia. Daleko lepiej nadawałby się do tego Wokulski. Patrzyłby jej w oczy, cierpiałby za siebie i za nią. Ona opowiadałaby mu, bolejąc nad własnym i nad jego cierpieniem, i w taki sposób bardzo przyjemnie upływałyby im godziny. Kupiec galanteryjny w roli powiernika. Można by zresztą zapomnieć o tym kupiectwie. W tej samej porze pan Tomasz, zakręcając siwego wąsa, spacerował po swym gabinecie i myślał. Wokulski to jest człowiek ogromnie zręczny i energiczny. Gdybym miał takiego plenipotenta, tu westchnął, nie pozbyłbym się majątku. No, już stało się. Za to dziś go mam. Z kamienicy zostanie mi 40, nie 50, a może i 60 tysięcy rubli. Nie, nie przesadzajmy, niech 50 tysięcy, no niechby tylko 40 tysięcy. Dam mu to, on będzie mi płacił za 8 tysięcy rubli rocznie, resztę zaś, jeżeli interes pójdzie w jego rękach, jak się spodziewam, resztę procentów każe kapitalizować. Za 5-6 lat suma podwoi się, a już za 10 może wzrosnąć w czwórnasób, bo to w operacjach handlowych pieniądze szalenie się mnożą. Ale co ja mówię, Wokulski, jeżeli jest naprawdę genialnym kupcem, powinien mieć i z pewnością ma 100 za 100. A w takim razie spojrzę mu w oczy i powiem bez ogródki. Dawaj ty innym, mój dobrodzieju, 15 albo 20% rocznie, ale nie mnie, który się na tym rozumiem. I on, naturalnie zobaczywszy, z kim ma do czynienia, zmięknie od razu i może nawet wykaże taki dochód, o jakim mi się nie śniło. Dzwonek w przedpokoju uderzył 2 razy. Pan Tomasz cofnął się w głąb gabinetu i, usiadłszy na fotelu, wziął do rąk tom przygotowanej na ten cel ekonomii Supińskiego. Mikołaj otworzył drzwi i za chwilę ukazał się Wokulski. Aha, witam! Zawołał pan Tomasz, wyciągając do niego rękę. Wokulski nisko ukłonił się przed białymi włosami człowieka, którego radby nazywać swoim ojcem. Siadajże, panie Stanisławie, może papierosa? Proszę cię, cóż tam słychać? Czytałem właśnie Supińskiego, tęga głowa. Tak, narody nie umiejące pracować i oszczędzać, zniknąć muszą z powierzchni ziemi. Tylko oszczędność i praca. Pomimo to nasi wspólnicy zaczynają grymasić. Co? Niech robią, jak im wygodniej, odparł Wokulski. Ja na nich nie zyskam ani jednego rubla. Ale ja nie opuszczę cię, panie Stanisławie, rzekł pan Tomasz tonem przekonania i dodał po chwili. W tych dniach sprzedaję, to jest dopuszczam do sprzedaży mego domu. Miałem z nim duży kłopot. Lokatorowie nie płacą, rządcy złodzieje, a wierzycieli hipotecznych musiałem zaspokajać z własnej kieszeni. Nie dziw się, że mnie to w końcu znudziło. Naturalnie, wtrącił Wokulski. Mam nadzieję, ciągnął pan Tomasz, że zostanie mi z niego 50, a choćby 40 tysięcy rubli. Ile ma pan nadzieję wziąć za ten dom? 100 do 100 tysięcy rubli. Cokolwiek jednakże dostanę, tobie oddam, panie Stanisławie. Wokulski pochylił głowę na znak zgody i pomyślał, że jednak pan Tomasz za swoją kamienicę nie dostanie więcej nad 90 tysięcy rubli. Tyle bowiem miał w tej chwili do dyspozycji i nie mógł zaciągać długów bez narażania swego kredytu. Tobie oddam, panie Stanisławie, mówił pan Łęcki. I właśnie chciałem zapytać się, czy przyjmiesz? Ależ rozumie się. I jaki mi dasz procent? Gwarantuję 20. A jeżeli interesa pójdą lepiej, to i wyższy. odparł Wokulski, dodając w duchu, że więcej nad 15% nie mógłby dać komu innemu. Filut, pomyślał pan Tomasz, sam ma ze 100%, a mnie daje 20. Głośno jednak rzekł. Dobrze, kochany panie Stanisławie, przyjmuję 20%, bylebyś mi mógł wypłacić z góry. Będę płacił z góry co pół roku, odpowiedział Wokulski, lękając się, ażeby pan Tomasz nie wydał pieniędzy zbyt prędko. I na to zgoda, rzekł pan Tomasz tonem wielkiej serdeczności. Wszystkie zaś zyski, dodał z lekkim akcentem, wszystkie zyski wyższe nad 20%, proszę cię, ażebyś nie dawał mi ich do ręki, choćbym błagał, rozumiesz, ale żebyś dołączał do kapitału, niech rośnie, prawda? Panie proszą, rzekł w tej chwili Mikołaj, ukazując się we drzwiach gabinetu. Pan Tomasz oczywiście podniósł się z fotelu i ceremonialnym krokiem wprowadził gościa do salonu. Później niejednokrotnie Wokulski usiłował zdać sobie sprawę z salonu i ze sposobu, w jaki tam wszedł, ale całości faktu nie mógł sobie przypomnieć. Pamiętał, że przed drzwiami ukłonił się parę razy panu Tomaszowi, a potem owionęła go jakaś miła woń, skutkiem czego ukłonił się damie w kremowej sukni z pąsową różą przy ramieniu, a potem innej damie wysokiej i czarnoubranej, która patrzyła na niego z przestrachem. Przynajmniej tak mu się zdawało. Dopiero po chwili spostrzegł, że damą w kremowej sukni była panna Izabela. Siedziała na fotelu, z nieporównanym wdziękiem pochylona w jego stronę i łagodnie patrząc mu w oczy mówiła: ojciec mój, jako pański wspólnik, będzie musiał odbyć długą praktykę, zanim potrafi zadowolić pana. W jego imieniu proszę o pobłażliwość. Wyciągnęła rękę, której Wokulski ledwo śmiał dotknąć. Pan Łęcki, odparł, jako wspólnik potrzebuje mieć tylko zaufanego adwokata i buchaltera, którzy co pewien czas skontrolują rachunki. Reszta należy do nas. Zdawało mu się, że powiedział coś bardzo głupiego i zarumienił się. Pan musi mieć dużo zajęcia przy takim magazynie. Wtrąciła czarno ubrana panna Florentyna i przestraszyła się jeszcze mocniej. Nie tak wiele. Do mnie należy dostarczanie funduszów obrotowych i zawiązywanie stosunków z nabywcami i odbiorcami. Rodzajem zaś towaru i oceną jego wartości zajmuje się administracja sklepu. Czy to można w każdym razie spuścić się na obcych? Westchnęła panna Florentyna. Mam doskonałego plenipotenta, a zarazem przyjaciela, który lepiej prowadzi interesa, niżbym ja to potrafił. Szczęśliwy jesteś, panie Stanisławie, pochwycił Łęcki. Nie wyjeżdżasz w tym roku za granicę? Chcę być w Paryżu na wystawie. Zazdroszczę panu, odezwała się panna Izabela. Od 2 miesięcy marzę tylko o wystawie paryskiej, ale papa jakoś nie okazuje skłonności do wyjazdu. Nasz wyjazd całkowicie zależy od pana Wokulskiego, odpowiedział ojciec. Radzę ci więc jak najczęściej zapraszać go na obiad i podawać smaczny, ażeby miał dobry humor. Zaręczam, że ile razy będzie pan na nas łaskaw, sama zajrzę do kuchni. Czy jednak dobre chęci wystarczą w tym wypadku? Z wdzięcznością przyjmuję obietnicę, odparł Wokulski. Nie wpłynie to jednak na termin wyjazdu państwa do Paryża, ponieważ zależy on tylko od ich woli. Merci, szepnęła panna Izabela. Wokulski schylił głowę. Znam ja to, merci, pomyślał. Płaci się za nie kulami. Państwo pozwolą do stołu? Wtrąciła panna Florentyna. Przeszli do jadalnego pokoju, gdzie na środku stał okrągły stół nakryty na 4 osoby. Wokulski znalazł się przy nim między panną Izabelą i jej ojcem, naprzeciw panny Florentyny. Już był zupełnie spokojny, tak spokojny, że aż go to przerażało. Opuścił go szał miłości i nawet pytał sam siebie, czy ona jest kobietą, którą kochał. Bo czy podobna kochać się tak jak on i siedząc o krok od przyczyny swego obłędu, czuć taką ciszę w duszy, tak niezmierną ciszę? Myśl miał tak swobodną, że nie tylko dokładnie widział każde drgnienie fizjognomii swoich współbiesiadników, ale jeszcze, co już było zabawne, patrząc na pannę Izabelę, robił sobie następny rachunek. Suknia, 15 łokci surowego jedwabiu po rublu, 15 rubli, koronki z 10 rubli, a robota z 15, razem 40 rubli suknia, ze 150 rubli kolczyki i 10 groszy róża.